Pierwszy list do Tymoteusza. Apostoł Paweł napisał pierwszy list do Tymoteusza prawdopodobnie w Macedonii, być może około 65 roku, czyli między pierwszym i drugim uwięzieniem w Rzymie. Adresat sprawował w tym czasie powierzone mu przez świętego Pawła rządy we wspólnocie efeskiej, gdzie natrafiał na duże trudności i borykał się z wielkimi przeszkodami. Zagrożenia przychodziły nie tyle ze strony środowisk pogańskich, ile raczej od niektórych grup samej wspólnoty chrześcijan, w których dochodziły do głosu kierunki gnostyckie i elementy apokaliptyki żydowskiej. Pisze święty Paweł: jak poleciłem ci, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, tak polecam teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia nauki odmiennej, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnemu z wiarą. W Efezie pojawiły się pewne tendencje, ciągle zresztą obecne w historii myśli ludzkiej, by szukać szczęścia na własną rękę, z mniej lub bardziej wyraźnym pominięciem Boga. Gnostycy proponowali zdobywanie wiedzy na temat świata i człowieka, która, połączona z wewnętrznym oczyszczeniem, miałaby pozwolić zrealizować wszystkie ludzkie pragnienia. Z kolei głosiciele apokaliptyki mówili o zbliżającym się końcu świata, o strasznych rzeczach, jakie będą miały wkrótce miejsce, o potrzebie zachowania odpowiedniej, niekiedy bardzo surowej postawy. Wszystko to wprowadzało poważne zamieszanie w umysłach chrześcijan efeskich, którzy z niepokojem pytali samych siebie o to, gdzie jest prawdziwa nauka i za kim w praktyce trzeba się opowiedzieć. Zaraz po krótkim opisie tych niebezpieczeństw święty Paweł daje pierwszą interpretację wydarzeń. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Odstąpiwszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani na czym się opierają. Miłość płynie z dobrego sumienia. Według listów pasterskich przede wszystkim nauczyciele i diakoni powinni się charakteryzować sumieniem dobrym albo czystym. Użycie greckiego terminu syneidesis z tymi dwoma przymiotnikami agate i katara wskazuje nie tyle na rodzaj wewnętrznego trybunału, ile raczej na pewien stan świadomości. Świadomości, że zachowujemy w naszym codziennym życiu reguły moralne, które kiedyś zaakceptowaliśmy. Słowo sumienie odbyło długą drogę, zanim zostało zaakceptowane w świadomości człowieka. Zaskakujący i zastanawiający jest fakt, że Stary Testament nie ma precyzyjnego terminu, aby wyrazić treść tego, co my dzisiaj nazywamy sumieniem. Stosuje w tym kontekście rzeczownik serce, który trafia bardziej do naszej wyobraźni. Jeśli święty Paweł używa w cytowanym wyżej fragmencie wyrażeń czyste serce i dobre sumienie jednocześnie, może to wskazywać właśnie na czas, w którym słowo sumienie nabierało już dosyć wyraźnego kolorytu. Ale do dzisiaj, jeśli używamy zwrotu moje sumienie, trzymamy niekiedy rękę na sercu, by również w ten sposób wskazać, że odnosimy się do czegoś, co jest w naszej głębi, czego będziemy bronić za wszelką cenę. Sumienie jest darem, ale nie wystarczy go otrzymać i zaakceptować. Trzeba je pielęgnować jak drogocenną perłę i wsłuchiwać się w głos Boży, który przezeń przemawia. Ma ono swoją historię w sensie jednostki i ludzkości. zaczyna się formować od pierwszych miesięcy naszego życia, kiedy jesteśmy trzymani na ramionach naszych rodziców, później w szkole, w kościele, kiedy mamy częsty kontakt z wychowawcami i bacznie ich obserwujemy, zwłaszcza gdy chodzi o ich oceny w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości. Apostoł narodów mówi świętemu Tymoteuszowi i nam wszystkim o potrzebie dobrego sumienia. Takiego sumienia, które nie jest pojmowane jako dar otrzymany raz na zawsze, ale jako rzeczywistość ciągle kształtowana. Jest ono naszą rozumnością i naszą świadomością dobra i zła, która się rozwija w naszych doświadczeniach pozytywnych i negatywnych. Jeśli mówimy dzisiaj o zagrożeniach płynących z wielopłaszczyznowego relatywizmu, zwłaszcza etycznego, nie możemy go nie dostrzegać także wewnątrz Kościoła. W jego historii, również nie tak dalekiej, były tendencje, by wszystko dokładnie określić, opisać, wyjaśnić, co można, a czego nie można. Niektórym ludziom dawało to pewną pomoc w ich ocenie moralnej, ale problem był w tym, że życie ludzkie jest tak bogate i stwarza tak wiele sytuacji, że nawet najlepszy podręcznik teologii moralnej nie jest w stanie przewidzieć ich wszystkich. Wydaje się jednak, że dzisiaj idziemy w odwrotnym, równie niebezpiecznym kierunku. Nie zachowujemy niektórych norm, bo, naszym zdaniem, nie dotyczą one spraw istotnych, bo są przestarzałe, bo nie biorą pod uwagę dzisiejszego kontekstu, bo przecież wszyscy inni tak postępują. I oto nagle pojawia się sytuacja, kiedy samych siebie pytamy, jak takie rzeczy są możliwe w Kościele? Co więcej, dlaczego osobiście miałem w tym swój udział? Święty Paweł przestrzega w pierwszym liście do Tymoteusza, że ci, którzy odrzucają dobre sumienie, stają się rozbitkami w sprawach wiary. Sam zaś dziękuję Bogu, któremu służy jak jego przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie wspomina świętego Tymoteusza w swoich modlitwach. My również prośmy Boga, abyśmy za pośrednictwem apostoła narodów otwierali się na Słowo Boże, które jest światłem na naszej drodze. Przyjmowali je przez wiarę i modlitwę, stosowali w praktyce i w ten sposób właściwie formowali nasze sumienie.